Witam Państwa pięknie w progach Filharmonii Pomorskiej imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy. Ja nazywam się Maciej Puto i mam honor kierować tą zacną instytucją kultury województwa kujawsko-pomorskiego, współprowadzoną przez ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. Na wstępie pragnę wyrazić wdzięczność przewodniczącej Sejmiku pani Elżbiecie Pinewskiej i marszałkowi województwa panu Piotrowi Całbeckiemu za to, że na miejsce dzisiejszej uroczystej sesji wybrali właśnie gmach Bydgoskiej Filharmonii, którym mieszkańcy miasta i regionu cieszą się już od prawie 63 lat. Te 6 dekad nie daje o sobie zapomnieć nie tylko za sprawą najwybitniejszych muzyków, którzy goszczą na naszej estradzie i obu znakomitych zespołów artystycznych, zatem orkiestry symfonicznej i kapeli Bydgoscienzis. Dojrzały wiek budynku domaga się o remont i rozbudowę. Z wielką satysfakcją pragnę poinformować Państwa, że kilka tygodni temu podpisałem umowę na realizację zadania pod nazwą Opracowanie dokumentacji projektowej remontu, przebudowy i rozbudowy Filharmonii Pomorskiej na łączną kwotę prawie 14 milionów złotych, a projekt ten w całości finansowany jest z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. W tym miejscu pragnę gorąco podziękować panu marszałkowi Piotrowi Całbeckiemu za jego osobiste zainteresowanie, ogromną życzliwość dla naszej inwestycji i za decyzję przyznania nam tych wielkich środków finansowych. Dziękujemy serdecznie, panie marszałku, i proszę o brawa w imieniu melomanów. Wielce szanowni państwo, dzisiejsze spotkanie rozpocznie 33. uroczysta sesja Sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego. Odbywa się ona w dniu święta województwa, które wspomina wizyty świętego Jana Pawła II we Włocławku oraz w Bydgoszczy i Toruniu. W tym roku nasz region wspomina również Wandę Błeńską, lekarkę, żołnierkę Armii Krajowej, misjonarkę i światowej sławy specjalistkę w leczeniu trądu. Uroczysta sesja Sejmiku będzie też okazją do złożenia podziękowań wszystkim zaangażowanym w walkę z pandemią COVID-19. Po zakończeniu sesji nastąpi krótka 15-minutowa przerwa. Po niej zaś zaproszę Państwa na koncert Orkiestry Kameralnej Filharmonii Pomorskiej Kapela Bydgoscienzis. Wypełnią go w całości utwory niezrównanego kompozytora tanga argentyńskiego Astora Piazzolli. A już teraz na estradę zapraszam przewodniczącą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, panią Elżbietę Piniewską.
Szanowni państwo, proszę o powstanie. Poczty sztandarowe. Sztandar województwa kujawsko-pomorskiego, sztandar miasta Bydgoszczy wprowadzić. Otwieram 33. uroczystą sesję Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Państwo usiądźcie. Serdecznie witam panie i panów radnych województwa kujawsko-pomorskiego tu obecnych i będących z nami zdalnie. Marszałka województwa kujawsko-pomorskiego pana Piotra Całbeckiego wraz z zarządem, a w naszym imieniu miło mi powitać wszystkich państwa biorących udział w uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Filharmonii Pomorskiej imienia Ignacego Jana Paderewskiego oraz za pośrednictwem transmisji internetowej. Szanowni państwo, proponuję, aby powitanie oklaskami było jednoczesne dla wszystkich po zakończeniu przeze mnie prezentacji. Serdecznie witam Jego Ekscelencję księdza biskupa Wiesława Śmigla, ordynariusza diecezji toruńskiej oraz wszystkich przybyłych duchownych. Miło mi powitać parlamentarzystów województwa kujawsko-pomorskiego, posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, panią Iwonę Kozłowską, pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, pana Piotra Króla, pana Dariusza Kurzawę, pana Tomasza Lęca i pana Jana Szopińskiego. Witam serdecznie senatorów Rzeczpospolitej Polskiej, pana Ryszarda Bobera, przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2019 oraz pana senatora Andrzeja Kobiaka. Witam serdecznie wojewodę kujawsko-pomorskiego pana Mikołaja Bogdanowicza. Witam władze miast prezydenckich regionu, prezydenta miasta Bydgoszczy pana Rafała Bruskiego oraz przewodniczącą Rady Miasta Bydgoszczy panią Monikę Matowską wraz z radnymi Rady Miasta Bydgoszczy. Reprezentującą prezydenta miasta Włocławek panią Domicelę Kopaczewską, zastępcę prezydenta. Prezydenta Grudziądza pana Macieja Glamowskiego oraz panią Różę Lewandowską, zastępcę prezydenta. Reprezentującą prezydenta Inowrocławia panią Ewę Witkowską, zastępcę prezydenta. Przewodniczącego Rady Miasta Torunia pana Marcina Czyżniewskiego. Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Włocławek pana Krystiana Łuczaka, wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Inowrocławia panią Marię Żukowską oraz pana Patryka Kazimierczaka. Witam przedstawicieli zarządów konwentów województwa kujawsko-pomorskiego, powiatów, burmistrzów, wójtów, gmin wiejskich oraz starostów powiatów, a także wszystkich samorządowców uczestniczących w dzisiejszej uroczystości. Witam radnych województwa kujawsko-pomorskiego poprzednich kadencji, a w szczególności przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego trzeciej kadencji, pana Krzysztofa Sikorę, prezydenta Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczącą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego czwartej kadencji panią Dorotę Jakutę, prezes Izby Gospodarczej Wody Polskie w Bydgoszczy. Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego pana Waldemara Przybyszewskiego wraz z zarządem oraz radnych województwa wszystkich kadencji. Serdecznie witam magnificencję rektorów uniwersytetów naszego regionu. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pana profesora Andrzeja Sokalę oraz rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, pana profesora Jacka Woźnego oraz wszystkich przybyłych przedstawicieli szkół wyższych, świata nauki i edukacji. Witam profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, pana Michała Białkowskiego, prelegenta dzisiejszego wykładu. Bardzo serdecznie witam szefów służb mundurowych, szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, pana pułkownika Krzysztofa Głuszaka, reprezentującego szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy, pana podpułkownika Andrzeja Koprowskiego, reprezentującego komendanta Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia imienia generała Józefa Bema w Toruniu, pana podpułkownika Romana Piotrowskiego, reprezentującego dowódcę 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, zastępcę dowódcy pana podpułkownika Pawła Lecha, dowódcę Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu, pana podpułkownika Krzysztofa Leszczyńskiego, komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, pana inspektora Piotra Leciejewskiego, kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, starszego brygadiera pana Jacka Kaczmarka, reprezentującego prezesa zarządu oddziału wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej województwa kujawsko-pomorskiego pana wiceprezesa druha Janusza Gerkę. Witam przedstawicieli związków zawodowych, organizacji pozarządowych oraz fundacji działających w naszym województwie. Witam dyrektorów wojewódzkich jednostek organizacyjnych, a także dyrektorów departamentów Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Witam przybyłych dziennikarzy i przedstawicieli mediów. Szanowni Państwo, w sposób szczególny pragnę powitać na dzisiejszej sesji bohaterów walki z pandemią COVID-19 w naszym województwie, którzy z niewyobrażalnym oddaniem, poświęceniem, często z narażeniem swojego zdrowia, a nawet życia, pracowali pomagając nam bezwarunkowo, abyśmy wszyscy czuli się jak najbardziej bezpieczni jako obywatele i pacjenci, którym podczas dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego złożymy podziękowania. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa reprezentujących Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbę Lekarską i Bydgoską Okręgową Radę Lekarską, Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy oraz w Toruniu, dyrekcje i delegacje szpitali wojewódzkich oraz powiatowych, prezesów i przedstawicieli niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, dyrekcję i przedstawicieli ratownictwa medycznego, reprezentacje domów pomocy społecznych regionu. Serdecznie witam Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego pana Wojciecha Kopra wraz z reprezentacją Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia pana Jana Geska. Witam wojewódzkich konsultantów medycznych do spraw chorób zakaźnych, diagnostyki laboratoryjnej, medycyny ratunkowej, pielęgniarstwa, pielęgniarstwa epidemiologicznego, pielęgniarstwa geriatrycznego, epidemiologii i psychiatrii. Szanowni Państwo, bardzo cieszymy się i dziękujemy wszystkim Państwu, że jesteście dzisiaj z nami. I teraz proponuję zbiorcze brawa. Szanowni Państwo, jeszcze 2-3 lata temu słowo epidemia najbardziej być może kojarzyło nam się z dżumą Alberta Camus, w której autor opisał kilkumiesięczną walkę o przetrwanie w algierskim mieście Oran, dotkniętym epidemią dżumy. Pokazał też postawy, jakie wobec zagrożenia przyjmowali mieszkańcy, którzy początkowo starali się żyć jak przed wybuchem epidemii, a potem stopniowo pogrążali się w coraz większym strachu i rozpaczy. Na szczególną uwagę zasługuje postać doktora Rie, który od początku z pełnym zaangażowaniem walczył o zdrowie i życie swoich pacjentów. Minęło kilkadziesiąt lat od czasu pierwszego wydania powieści Alberta Camus i choć do tej pory zwykliśmy traktować ją jako uniwersalną opowieść o tym, czym jest zło i jak wpływa na ludzi, ich wzajemne relacje, dopiero teraz możemy tę symboliczną fabułę porównać z realną sytuacją. W XXI wieku cały świat nagle zatrzymał się. Z powodu wirusa SARS-CoV-2, który o 180 stopni zmienił nasz dotychczasowy styl życia. Pracę, naukę, opiekę nad dziećmi i osobami starszymi, sposób spędzania wolnego czasu. Musieliśmy poddać się samoizolacji, zachować bezpieczny dystans. I tak jak w dżumie Alberta Camus, dr Rie, tak i w naszej pandemicznej rzeczywistości na plan pierwszy wysunęli się przedstawiciele służby zdrowia. Przypomnieliśmy sobie, kim tak naprawdę są lekarze. Przecież już w starożytności Hipokrates i jego uczniowie zdefiniowali postawy etyczne dla tego zawodu. Aby być lekarzem, nie wystarczy mieć wiedzę i umiejętności. Trzeba też być dobrym człowiekiem. Przykładem takiej lekarki jest Wanda Błeńska, której rok obecnie obchodzimy w województwie kujawsko-pomorskim. Zawód lekarza był dla niej prawdziwym powołaniem. W jednym z wywiadów, który udzieliła dr Wanda Błeńska w 2010 roku, kiedy miała już 99 lat, potwierdziła, że nie lubi, gdy inni mówią o niej, że poświęciła swoje życie na pomaganie innym, leczenie ich. Podkreśliła, że dla niej to nie było poświęcenie, ale spełnienie marzeń. Kochała swoją pracę i swoich pacjentów. Już w młodości marzyła, by wyjechać do Afryki i pomagać tym, którzy tego potrzebowali. Przez lata udało jej się przekształcić niewielki ośrodek leczniczy w Bulubie, w Ugandzie, który nawet nie przypominał przychodni, w prawdziwy nowoczesny szpital i ośrodek badawczy. Kroczyła drogą, którą wyznaczył święty Franciszek z Asyżu. On również pochylał się nad trędowatymi. Pracował z nimi i dla nich, nie zważając ani na swoje zdrowie, ani na swoje życie. Wanda Błeńska stworzyła takie miejsce jak święty Franciszek, w którym pomoc znaleźli trędowaci, a więc ci, od których odwracali się nawet najbliżsi. Doktor Błeńska doczekała się czasu, kiedy trąd zaczął być chorobą wyleczalną, ale nigdy nie przestał być chorobą niosącą oprócz skutków biologicznych dla organizmu, również daleko idące konsekwencje społeczne. Chorzy na trąd byli wyrzucani ze społeczeństwa, gdyż wszyscy ludzie boją się trądu, zwłaszcza w Afryce, gdzie uważano, że jest efektem rzucenia uroku i przekleństwa. Rodzina stara się chorych usunąć z domu, budując dla nich oddzielne pomieszczenia gdzieś w pobliżu, aby móc choć z daleka oglądać swojego bliskiego. Jeszcze 2-3 lata temu byłaby to dla nas jedynie opowieść o dzielnej misjonarce, która leczyła tych, którym nie chciała się opiekować nawet rodzina, ze strachu przed zarażeniem. Dziś po doświadczeniach z COVID-em, gdzie często rodziny izolowały swoich chorych, swoich bliskich i na odwrót, ci chorzy, chroniąc pozostałych członków rodziny, izolowali się, by nie zarażać, nagle rozumiemy, jak to jest mieć w swoim otoczeniu kogoś ciężko chorego na chorobę niezwykle zakaźną i niebezpieczną jak COVID-19. Stosunek Wandy Błeńskiej do trędowatych uczy nas wrażliwości oraz szacunku dla każdego człowieka. To bohaterka, o której nie powinniśmy zapomnieć, zwłaszcza, że część życia spędziła w naszym regionie. Jej postawa jako człowieka i lekarza zasługuje na najwyższe uznanie i szacunek. Żyła nie dla siebie, żyła dla innych. Rozumiała, czym jest cierpienie, dyskryminacja, głód i bieda. Wspierała również finansowo rodziny swoich pacjentów, dlatego nazywali ją matką. Przeznaczała na ten cel dużą część swojej emerytury. Sama żyła skromnie, szczęśliwa, że może pomagać i służyć innym. Nasz patron, święty Jan Paweł II, w swoim przemówieniu w 1981 roku wygłoszonym do mieszkańców Tondo, największych slumsów Manili na Filipinach, a więc do ludzi najbiedniejszych, którzy żyją w skrajnej nędzy w warunkach urągających człowieczeństwu, powiedział: człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Właśnie te słowa uczyniliśmy wraz z panem marszałkiem mottem podziękowań samorządu województwa dla służb angażujących się w walkę z COVID-em. Tym słowom była wierna przez całe swoje życie dr Wanda Błońska, która nawet po powrocie z Afryki w wieku już ponad 80 lat, w 1993 roku dalej dzieliła się z innymi tym, co miała. Wiedzą. Jako światowej sławy specjalistka w leczeniu trądu jeszcze przez wiele lat, do 93 roku życia, prowadziła wykłady z medycyny tropikalnej w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Pandemia koronawirusa sprawiła, że cząstkę obu wspomnianych dziś przeze mnie postaci, fikcyjnej doktora Rie z Dżumy oraz prawdziwej lekarki, misjonarki, matki trędowatych, odnajdujemy współcześnie w każdym przedstawicielu służby zdrowia, w ratownikach medycznych, pielęgniarkach, lekarzach, którzy w obliczu ogromnego zagrożenia, jakim była i jest pandemia COVID-19, z pełnym zaangażowaniem i narażeniem własnego zdrowia walczyli i nadal walczą o zdrowie i życie nas wszystkich i naszych bliskich. W tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować również panu marszałkowi Piotrowi Całbeckiemu i jego pracownikom za ekspresowe uruchomienie marszałkowskiego programu przeciwdziałania epidemii COVID-19 oraz łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i gospodarczej. Przypomnijmy, 910 milionów złotych trafiło do beneficjentów, z których największym była służba zdrowia. Kiedy spotykaliśmy się w zeszłym roku we Włocławku podczas uroczystej sesji, by wspólnie obchodzić Święto Województwa, życzyłam Państwu i sobie, by Święto Województwa mimo pandemii i niemożności bycia razem w dosłownym znaczeniu było dla nas wszystkich mieszkańców wspólnym doświadczeniem i przeżyciem, żeby budowało solidarność między mieszkańcami. W ubiegłym roku, w czerwcu, mieliśmy już za sobą kilkumiesięczne doświadczenie związane z walką z pandemią. Po 2-3 miesiącach samoizolacji zaczynaliśmy powoli wychodzić z domów, spotykać się. Część z nas wierzyła, że najgorsze mamy za sobą, a nowa jesienna, a potem zimowo-wiosenna fala zachorowań nauczyły nas pokory i ostrożności. Uświadomiły, z jak ogromnym kryzysem przyszło nam się zmierzyć. Pandemia to jedna z najtrudniejszych prób nie tylko dla systemu ochrony zdrowia, ale również dla społeczeństwa. Kiedy jesienią, wstrzymując oddech, słuchaliśmy dramatycznych doniesień z mediów i portali społecznościowych o kolejkach karetek przed szpitalami, braku miejsc dla pacjentów covidowych, wyłączaniu kolejnych oddziałów i szpitali z innej działalności leczniczej, wreszcie o zgonach pacjentów, ogarniało nas coraz większe przerażenie. Coraz częściej o przegranej walce z COVID-em słyszeliśmy nie z mediów, ale w naszych zakładach pracy, wśród sąsiadów i rodziny. Wielu z nas w ostatnich miesiącach pożegnało naszych bliskich i współpracowników. Również w Urzędzie Marszałkowskim mieliśmy takie przypadki. Pamiętamy o tych osobach. To dla nas wszystkich bardzo trudny czas. Jestem głęboko przekonana, że doświadczenie epidemii zmieni nas na zawsze. Jak Dżuma zmieniła mieszkańców Oranu. Nauczyliśmy się zachowywać dystans, dbać bardziej o higienę, uważać na siebie i na innych. Nauczyliśmy się na nowo spędzać czas z rodziną pod jednym dachem. Pandemia pokazała nam inne formy pracy, nauki czy spędzania wolnego czasu. Pokazała, jak bardzo tęsknimy za sztuką, życiem kulturalnym i towarzyskim, wspólnym jedzeniem i świętowaniem. Dlatego wykorzystajmy dzisiejszy dzień i te najbliższe na wspólne przeżywanie tego radosnego czasu Święta Województwa, które nie jest świętem marszałka, nie jest świętem przewodniczącej, ani świętem radnych. Jest świętem nas wszystkich, mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Kończąc swoje dzisiejsze wystąpienie, chciałabym podziękować nie tylko wszystkim pracownikom służby zdrowia, ale również wszystkich innych instytucji, które pomagają walczyć z pandemią i jej skutkami. Chciałabym podziękować pracownikom sklepów, poczty, firm kurierskich za to, że dbali o nasze codzienne zaopatrzenie, pracownikom żłobków, przedszkoli, szkół, że opiekowali się naszymi dziećmi i wszystkim mieszkańcom województwa za ich odpowiedzialną postawę za to, że kiedy było trzeba, zostali w swoich domach. Epidemia była dla nas sprawdzianem społecznej solidarności, wrażliwości i odpowiedzialności. Przechodzimy przez nią razem, wzajemnie się wspierając i pocieszając, udzielając innym pomocy materialnej, duchowej, czy w najbardziej prozaicznych czynnościach dnia codziennego, zakupach dla seniorów, pomocy w rejestracji na szczepienia. Epidemia ma wymiar egalitarny. Nikogo nie wyróżnia, nie dyskryminuje. Wszyscy jednakowo byliśmy narażeni na kontakt z wirusem, dlatego obserwujemy u nas wszystkich wzrost empatii i postaw prospołecznych. Zdaliśmy ten egzamin. Słowo wspólnota nabrało dla nas większego niż przedtem znaczenia. Wierzę, że każde doświadczenie, nawet to najtrudniejsze, nas wzmacnia. Każde można wykorzystać. Mam nadzieję, że tak zrobimy i że lekcja, której udzielił nam los, nie pójdzie na marne, kiedy znów będziemy bezpieczni. Wrócę jeszcze raz do Alberta Camus, który ustami jednego ze swoich bohaterów powiedział: w ludziach więcej zasługuje na szacunek niż na pogardę. Przez ten ostatni, trudny czas my, mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, ale myślę, że również my, Polacy, udowodniliśmy ze zdwojoną siłą te słowa. Dziękuję. Szanowni Państwo, teraz wysłuchamy wystąpienia okolicznościowego marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, pana Piotra Całbeckiego. Zapraszam, panie marszałku.
Szanowna pani przewodnicząca, panie, panowie radni, wszyscy powitani tutaj goście. Chcę bardzo podziękować i we własnym imieniu raz jeszcze za tę dzisiejszą okoliczność, kiedy po tylu miesiącach możemy spotkać się wspólnie i świętować tę wyjątkową okoliczność, jaką jest święto naszego województwa. Tak los chciał, że możemy to uczynić w Filharmonii. Jeszcze w maskach, ale to spotkanie jest już jakimś światełkiem w tunelu, że idziemy ku dobremu, że ten czas, o którym mówiła pani przewodnicząca, pomału będziemy mieli za sobą. Będziemy go wspominać i oby rzeczywiście te wspomnienia były zawsze takimi, które będą inspirować do wyciągnięcia wniosków. Otóż, szanowni państwo, dzisiejsze spotkanie dedykujemy właściwie w całości naszym bohaterom. Są tutaj na tej sali przedstawiciele. Staraliśmy się wyszczególnić wszystkich instytucji, organizacji, służb, które łączały się bezpośrednio w walkę z epidemią oraz bezpośrednio niosły pomoc osobom chorym lub też potrzebującym, niesamodzielnym, gdzie nawet instrukcje płynące z ośrodku zarządzania kryzysowego nie byłyby w stanie w żaden sposób pomóc tym osobom, gdyby nie otwartość i ta niezwykła, godna podziwu, postawa poświęcenia. Reprezentują Państwo środowiska lekarzy, pielęgniarek, tak jak Pani Przewodnicząca wymieniała te instytucje, ratowników, policjantów, wojskowych, strażaków, domów pomocy społecznej, gdzie dziś przecież inaczej reagujemy, ale jeszcze rok temu, półtora roku temu, kiedy epidemia się zaczynała, no wszyscy byliśmy zatrwożeni. Czytaliśmy tę piękną lekturę i przecież nikt z nas, tak jak w tej powieści, nie wiedział, co zrobić, kiedy ogłoszono realny stan zagrożenia. Szanowni Państwo, wśród pomagających są również ofiary pandemii. Są lekarze, pielęgniarki, które właśnie nie bacząc na swoje życie, nieśli pomoc potrzebującym i przy łóżkach swoich podopiecznych pacjentów oddali swoje życie dosłownie. Jeśli Pani Przewodnicząca pozwoli, do tych pięknych słów, za które bardzo dziękuję, dołączmy w tej chwili chwilę ciszy poprzez powstanie i cichą modlitwę wyrażoną w myślach, nadzieję, że to już ostatnie ofiary tej strasznej choroby. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przy okazji tego święta zwykle dokonywaliśmy podsumowania roku, który za nami. Chciałbym kilka słów powiedzieć i na temat tego, co wydarzyło się w 2020 roku i pierwszej połowie tego roku. Więc nasze wszystkie działania, wszystkie wysiłki były ukierunkowane właściwie na walkę z pandemią. Chcę w tym miejscu podziękować panu wojewodzie Mikołajowi Bogdanowiczowi, który reprezentując rząd w naszym województwie koordynował ten obszar ze swoimi służbami i mogliśmy uczestniczyć w tym wielkim planie, programie walki z pandemią, który, jak sądzę, pomału możemy odnieść takie wrażenie, przechodzi do historii, ale też będzie naszym zwycięstwem, wspólnym zwycięstwem. I za tą współpracę panu wojewodzie i wszystkim służbom, które uczestniczyły w koordynacji, zarządzaniu kryzysowym, wciąż uczestniczą, bardzo serdecznie dziękuję. Chcę podziękować, o tym już mówiliśmy, raz jeszcze domom pomocy społecznej, domom opieki, wszędzie tam, gdzie się znajdują osoby niesamodzielne, wymagające całodobowego wsparcia. Ten moment, kiedy dowiedzieliśmy się o COVID-zie, że on sieje największe spustoszenia, przecież byliśmy już po doświadczeniach Włoch chociażby, największe właśnie w domach opieki społecznej zatrwożył nas wszystkich. I dzięki Państwu tu obecnym daliśmy radę. To Państwo podjęliście decyzję o tym, że chociażby będziecie pracować rotacyjnie, całymi tygodniami przesiadując swoimi podopiecznymi po to, aby nowa zmiana w jak najmniejszym stopniu mogła przyczynić się do wprowadzenia wirusa do Państwa instytucji. To była niesamowita walka. Pierwsze oddziały covidowe, Grudziądz, cały szpital został przekształcony w jednoimienny. Dziękuję szczególnie temu środowisku, że w trudnej sytuacji finansowej, w jakiej ten szpital wciąż się znajduje, potrafiliście zdecydować o takiej misji, przyjęliście to wyzwanie i do tej pory był to fundament naszego działania antykryzysowego, ale i innym, w każdym szpitalu, od tych największych po najmniejsze powiatowe, wszędzie powstawały oddziały covidowe. Wyłączaliście państwo z lecznictwa podstawowego, planowego, bardzo wiele innych swoich obszarów, a przecież za nimi też i możliwości leczenia pacjentów z innymi schorzeniami. No tu są trudne decyzje do podjęcia. To jest jakiś stan wojny i trzeba decydować właściwie o życiu i śmierci czasami ludzi. W takich warunkach przyszło państwu pracować, dyrektorom, którzy musieliście decydować o takich właśnie sprawach. To jest wielkie obciążenie. To nie jest zwykłe zadanie dyrektora jednostki. To jest wielka odpowiedzialność. I za tę ogromną odpowiedzialność chcę teraz państwu podziękować i wszystkim współpracownikom. Szczególnie tym, którzy decydowali się od zaraz wypełnić swoją misję do końca. I zaczęło się to od szpitali, tam tych, gdzie są oddziały zakaźne, naszego szpitala wojewódzkiego zakaźnego w Bydgoszczy, pulmonologii w bydgoszczkiej, w Toruniu szpital zakaźny, przecież cały oddział, a potem kolejne oddziały były przekształcane we Włocławku. Wiele, wiele jeszcze innych. To są miejsca naznaczone już w historii, będą jako te, które szły na pierwszej linii frontu w walce o życie. Nie tyle z pandemią, ale o życie. Każdy podłączony pacjent do respiratora, który zasypiał z nadzieją, że się wybudzi. To przecież tak naprawdę wielkie, często kilkutygodniowe zmagania o życie tych pacjentów ze strony państwa załogi. Ileż tych niestety złej strony tej pandemii doświadczyliście na co dzień, kiedy w niestandardowej przecież sytuacji, jak zwykle z oddziałów intensywnej terapii wybudzał się co ósmy pacjent, a pozostali odchodzili. Doświadczenie tak bliskie śmierci i to osób często młodych musi dać wielką nam, którzy tego nie widzimy na co dzień, lekcję pokory i przede wszystkim szacunku, uznania dla tych, którzy opiekowali się do końca swoimi podopiecznymi. Nie wolno nam tego bagatelizować. To doświadczenie, które państwo przyjęliście na swoje barki, jest naszym zobowiązaniem w stosunku do was na przyszłość. I oby to, co pani przewodnicząca zauważyła, lekcja z tej historii była naszym udziałem. To nie przypadek, że Wanda Błońska jest patronem tego roku. I to nie jest przypadek, że Jan Paweł II jest patronem naszego województwa, że to dziś, 7 czerwca, świętujemy naszą wspólnotowość. Nie ma przypadku. Ja jestem o tym głęboko przekonany, że te doświadczenia jeszcze z większą siłą i zmuszą nas do większej determinacji, aby troszczyć się o ludzi potrzebujących, aby nie być na ich los obojętnym. My cieszymy się naszymi sukcesami wspólnymi, kiedy poprawiamy jakość życia, ale to życie nie jest tylko tam, gdzie je widzimy na co dzień, w naszych ulicach, w barach, kawiarniach, w restauracjach, w operach, w filharmonii, w wielu innych miejscach publicznych, w naszych domach, gdzie cieszymy się dostatkiem życia codziennego. Ale to życie tli się wszędzie tam, gdzie czasami już gaśnie. A może to jest właśnie to, co powinniśmy zdefiniować jako nasze nowe wyzwanie na najbliższe lata. Bo sądzę, że angażując się w potrzeby najbardziej potrzebującego, bezbronnego, zapomnianego, stworzymy wspólnotę, ale przede wszystkim też nauczymy się nowej jakości życia, która rzeczywiście nabierze nowego smaku i sensu dla nas wszystkich. I kiedy będziemy wspólne decyzje podejmować, nie będziemy ich krytykować tylko dlatego, że podjął je z takiej opcji politycznej marszałek, z takiej opcji radny, czy z innej opcji. Że nauczymy się naprawdę doceniać to, że w naszych rękach jest władza. Ucząc się od was, dyrektorów, osób, które pracują na co dzień z potrzebującymi, kiedy nie rozróżniacie, z której strony poradni, przychodni, SOR-u ktoś przychodzi. Wszystkich ogarniacie taką samą opieką. My, politycy, również powinniśmy na to zwrócić w ten sposób uwagę. Obyśmy tej lekcji, której doświadczyliśmy, nie zapomnieli, kiedy przyjdzie nam budować świat, ktoś to nazwał, postpandemiczny. Ja uważam, że zawsze były jakieś zarazy i na tych ziemiach, i wciąż nas dręczą problemy ludzi potrzebujących. Ta intensywność opieki, dramat wyboru, który musieliśmy podejmować, jednak powinien nas zmusić do refleksji szerszej, aby wszystko to, co robimy, służyło drugiemu człowiekowi. Szanowni Państwo, Pani Przewodnicząca wspomniała o naszym zaangażowaniu. To jest nasze wspólne zaangażowanie, środki unijne, które przeznaczyliśmy na walkę z pandemią, tych 910 milionów złotych, które jeszcze pozostały w regionalnym programie operacyjnym. To jest oczywiście, mam nadzieję, realne wsparcie dla państwa, ale przede wszystkim wyraz naszej determinacji i takiej hierarchii ważności. I tu chcę podziękować radnym, że pozwolili na takie właśnie zarządzanie naszymi aktywami, że nie zabrakło tych pieniędzy. Wszędzie tam, gdzie były potrzebne, skierowaliśmy, czy to do szpitali, czy do domów społecznych, czy do innych miejsc. Miliony materiałów higienicznych, maseczek, respiratory, karetki pogotowia, każdy oddział covidowy, wszystkie placówki objęte tym programem i przedsiębiorcy, dziesiątki tysięcy przedsiębiorców, miejsc pracy, które wspieraliśmy dzięki tym środkom. To wszystko rzeczywiście bardzo szybko zadziałało. Mieliśmy mało czasu, a jednak się udało. Dodam, że 1320 lekcji różnych poziomów nauczania. Uruchomiliśmy naszą szkołę już pierwszego dnia, od poniedziałku, kiedy ogłoszono w piątek pandemię. Już zaczęła działać nasza e-szkoła. Nauczyciele nie poszli na wolne, ale przyszli do nas uczyć. Taka była sytuacja, pomimo tego, że wszyscy, no nikt nie chciał wychodzić na dwór wtedy. Baliśmy się w ogóle wyjść z domu. Pamiętamy te dni. A tu się znaleźli ludzie, bohaterowie, w różnych miejscach, nie tylko w szpitalach, ale na różnych posterunkach. Tysiące paczek, które dotarły do seniorów. Nagle ich domy dziennego pobytu przestały funkcjonować. Trzeba było ich wesprzeć, żeby nie byli zaniepokojeni, żeby wiedzieli, że ktoś się nadal o nich troszczy. Dziękuję wojsku, które te paczki pomagało roznosić do naszych podopiecznych. No, naprawdę wielki, wielki program wzajemnej solidarności. Jeśli dziś mamy powody świętować, to sądzę, że tak, że Jan Paweł II jest naszym patronem, ale że wypełniliśmy chociaż jeden fragment jego nauczania. Pamiętamy z Zaspy, kiedy tłumaczył, co to znaczy solidarność i mówił, że to właśnie to, że potrafimy nosić brzemiona wzajemnie swoje, nie zostawiamy drugiego potrzebującego w potrzebie samego. I to jest ta solidarność. To jest prawdziwa solidarność, za którą tu wszystkim obecnym i którzy nas słuchają, oglądają, bardzo serdecznie dziękuję. A że się i udało w innych obszarach, proszę Państwa, dużo zrobić. Okazało się nagle, że nasi przedsiębiorcy są na tyle skuteczni, że w czasach pandemii wypracowali takie zyski. Niektóre oczywiście wymagały wsparcia, ale niektóre się rozwinęły. Widzimy to w dochodach województwa, które nagle wzrosły. Wiem, że samorządowcy tutaj, którzy czerpią przychody, dochody z CIT-ów, nie mogą tego samego powiedzieć. Za to my, którzy czerpiemy nasze dochody przede wszystkim z odpisów od podatku od osób fizycznych, prawnych, czyli z PIT-ów, przepraszam, z CIT-ów, te dochody mieliśmy znacznie wyższe jak w poprzednich latach. Udało się dzięki temu zaplanować i realizować wiele nowych zadań. Ta filharmonia, o której dzisiaj gościmy, przecież to jest też efekt tych decyzji, które, znaczy jest to efekt tych zwiększonych przychodów, na które dzisiaj nas stać, aby pokryć z nadwyżki budżetowej za zeszły rok. Rok 2020 był również rokiem, kiedy mogliśmy uporządkować wiele obszarów naszych planów. Nasze plany nabrały nowej jakości, wykrystalizowały się jako nowa strategia, którą przyjęliśmy w grudniu tego roku. W tej strategii, już doświadczeni COVID-em, pandemią, mogliśmy śmielej sprecyzować nasze cele. Rzeczywiście znajdują się one jasno, skrystalizowały się i skoncentrowały wokół człowieka, bo i infrastruktura, i gospodarka, i wszystkie działania społeczne muszą służyć człowiekowi. No i sądzę, że z takim potencjałem, z takim doświadczeniem będziemy mogli śmiało kroczyć w przyszłość. Są ku temu naprawdę dobre warunki. Uważam, że nowa perspektywa unijna, która przed nami, która właściwie jest w tej chwili doprecyzowana zarówno w polityce spójności, jak i w obszarze Krajowego Planu Odbudowy, nasze dochody własne, aktywność gospodarcza i to, czego już doświadczyliśmy, będą procentować w budowaniu dobrego, solidarnego społeczeństwa w przyszłości. A że tak jest i na co dzień doświadczamy takich chociażby sukcesów, bo nie Wanda Błońska jedynie, a na przykład pani Małgorzata Czajkowska-Majnowska, pani profesor, doktor z naszego szpitala pulmonologicznego w Bydgoszczy, została w ciągu ostatnich dni prezesem Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. To znaczy, że jesteśmy postrzegani na mapie Polski, że jesteśmy województwem dobrym, dobrze postrzeganym. A jeśli dodam, że za zeszły rok mamy w ocenie Rzeczpospolitej najlepszy szpital pediatryczny, że mamy najlepszy w ogóle szpital w Polsce, czyli onkologię. Śmiem twierdzić, że decyzje, które może 15 lat temu podejmowaliśmy o właśnie uznaniu jako priorytet inwestycje w służbę zdrowia, zadbanie o ten obszar, uporządkowanie przynajmniej naszych jednostek i wszystkich partnerów samorządowych, skutkuje to dzisiaj naszym dobrym przygotowaniem do chociażby takiej sytuacji kryzysowej, w jakiej się znaleźliśmy. Szanowni Państwo, święto to czas na składanie życzeń, więc pozwólcie, że złożę je w imieniu własnym i wszystkich mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, bo taki przywilej marszałek województwa posiada, abyśmy dostrzegali może jeszcze z większą wyrazistością wokół nas, najbliższego otoczenia i w tej szerszej perspektywie całego województwa drugiego, konkretnego z imienia i nazwiska człowieka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie marszałku. Szanowni Państwo, głos teraz zabierze wojewoda kujawsko-pomorski, pan Mikołaj Bogdanowicz. Zapraszam, panie wojewodo.
Szanowny Panie Marszałku, członkowie zarządu, szanowna Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Radni, wszyscy przywitani, dostojni goście na tym bardzo ważnym wydarzeniu. Szanowni Państwo, ja bardzo się cieszę, że uroczysta sesja Sejmiku Województwa z okazji właśnie święta naszego regionu odbyła się tutaj właśnie w Bydgoszczy. Myślę, że to ważny, symboliczny gest. Cały czas powinniśmy dbać o jedność naszego województwa, bo tylko w jedności jest nasza siła. Ale szanowni Państwo, nawiążę oczywiście do tego głównego motywu dzisiejszego spotkania, czyli podziękowań, i pozwolę sobie również, mimo że było to już dosyć szczegółowo omawiane, przedstawić perspektywę krótszą, ale również tej walki, którą stoczyliśmy na poziomie administracji rządowej przy bardzo dobrej współpracy z samorządem w województwie kujawsko-pomorskim. Szanowni Państwo, to, że spotykamy się tutaj po 60 dniach od najgorszego momentu pandemii z początku kwietnia, to prawdziwy cud i wielka radość. Na początku kwietnia, około 5-6, mieliśmy w naszych szpitalach 1860 pacjentów, 210 używanych w tym najtrudniejszym momencie respiratorów, blisko 900 zgłoszeń na dobę przez mieszkańców naszego regionu, jeżeli chodzi o ratownictwo medyczne. Był to moment krytyczny. To, że spotykamy się po 60 dniach w tym miejscu, to znaczy, że ciężka praca, którą wykonaliśmy wszyscy, wykonaliście ją Państwo w całym kraju, zdała egzamin i daje efekty, i mam nadzieję, że to też przewijało się przez wypowiedzi Pani Przewodniczącej i Pana Marszałka, że mamy najgorsze za sobą. Bardzo chciałbym w to wierzyć, ale te nasze doświadczenia ostatnich miesięcy bywały różne. Ja pozwolę sobie, Szanowni Państwo, opowiedzieć o tych trzech falach tej epidemii, bo one były rzeczywiście każda inna i każda bardzo trudna. Pierwsza fala, czyli początek lutego, do kwietnia, do maja, to był ten moment niewiadomej. Nie wiedzieliśmy, z czym mamy do czynienia. To moment strachu, moment braku środków ochrony bezpośredniej. Na ile ta choroba jest groźna, na ile jest śmiertelna. Dotyczyło to przede wszystkim tych osób, które fizycznie musiały dotknąć tych chorych, obcować z nimi. I to rzeczywiście wielka rola i wielki wkład tych wszystkich, którzy bardzo odważnie, bez żadnych ograniczeń podjęli to ryzyko. Chciałbym im serdecznie podziękować, bo te pierwsze dni, pierwsze tygodnie były bardzo istotne i bardzo ważne. Myślę, że druga fala, która przyszła na jesień, ona była zupełnie inna i okazało się, że równie bardzo dla nas wszystkich trudna. To oczywiście przeorganizowanie służby zdrowia już na poważnie, bo wtedy przygotowywaliśmy się na chorych, a już na jesień tych chorych rzeczywiście było bardzo dużo. Przybywało kilkadziesiąt osób w najtrudniejszym momencie w naszym regionie na dobę w naszych szpitalach i to był też jeszcze jeden trudny moment dla Państwa dyrektorów, pracowników ochrony zdrowia. Mianowicie mieliśmy ogromną ilość zakażeń na oddziałach szpitalnych, co paraliżowało pracę szpitali. Ja pamiętam, na 29 szpitali, 22 szpitale miały pozamykane oddziały w bardzo dużej ilości. No, to musiało być dla nas trudne. W naszym regionie w tym czasie najwięcej chorych to 1350 i wydawało się, że to jest liczba, której my absolutnie nie jesteśmy w stanie przekroczyć. Jak się okazało, na poziomie trzeciej fali mieliśmy tych pacjentów prawie 1900 i przyznam szczerze, że były takie już momenty, krytyczne momenty, że wydawało nam się wszystkim, oczywiście mówię tutaj o szerokim sztabie kryzysowym, w którym oczywiście byli zaangażowani od pracowników Urzędu Wojewódzkiego po właśnie dyrektorów szpitali oraz samorządowców, którzy nas w tym bardzo wspierali, współuczestniczyli w tej całej walce, można powiedzieć wojnie, w kolejnych bitwach, których było bardzo dużo. Za to serdecznie, Szanowni Państwo, dziękuję i bardzo się cieszę, że po tych dwóch miesiącach od tego trudnego momentu możemy dzisiaj się tutaj spotkać, bo to oznacza, że rzeczywiście źle nie jest. Myślę, że warto również, Szanowni Państwo, wspomnieć o tym Narodowym Programie Szczepień. To też ważna sprawa. Sprawdzałem informacje dziś, to prawie 1 150 000 wykonanych szczepień, 370 tysięcy osób już zaszczepionych w pełni, ale to nie oznacza, że możemy mówić o pewnym komforcie. Tu do wykonania jest przez nas jeszcze ogromna praca, o co proszę Pana Marszałka, Panią Przewodniczącą, wszystkich tu obecnych, żebyśmy jednak do tych szczepień nasze społeczeństwo przekonywali, bo czwarta fala jakimś zagrożeniem, Szanowni Państwo, jest. I tak jak Pan Marszałek też również dziękował mnie i mojemu zespołowi, za co też dziękuję, dzisiaj dużo będzie podziękowań, to chciałbym podziękować Panu Marszałkowi Piotrowi Całbeckiemu za tą współpracę, kontakty bardzo częste, rozwiązywania tych problemów. Muszę również wspomnieć, a bardzo chcę, Pana Marszałka Zbigniewa Ostrowskiego, który był w bezpośrednim kontakcie ze mną, jeszcze bliższym, a szczególnie jako osoba, która pełniła funkcję wicewojewody, było nam łatwo rozumieć pewne i możliwości działania, ograniczenia i to, co możemy wspólnymi siłami zrobić. Rzeczywiście tutaj praca wszystkich szpitali podległych pod Pana Marszałka była bardzo dobra. Ona też budowała nasze możliwości w innych jednostkach. Nie mogę zapomnieć podziękować, Szanowni Państwo, wszystkim też samorządowcom z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, szczególnie tym, którzy mają w swojej działalności właśnie szpitali miejskich, powiatowych. To też było bardzo ważne, bo kiedy było trudno, ten telefon do samorządowca sprawiał, że rzeczywiście te problemy były rozwiązywane. Myślę, że teraz przychodzi czas do podziękowań dla wszystkich pracowników ochrony zdrowia. Zacznę od Państwa dyrektorów. Ja dzisiaj tutaj już w kuluarach mówiłem, że bycie dzisiaj w kadrze zarządzającej szpitala to chyba najtrudniejszy menadżerski etat, jaki tylko może być, a szczególnie w dobie COVID-u kosztował i Państwa współpracowników bardzo dużo energii, stresu. Wiem, że różne kryzysy przeżywaliśmy, ale to naturalne, bo na tej wojnie i podczas tych bitew można było stracić i cierpliwość, i zdrowie, i energię. A takich momentów było, Szanowni Państwo, bardzo, bardzo dużo, więc podziękowania dla wszystkich dyrektorów tutaj obecnych i tych, którzy nie mogli tutaj na tym spotkaniu dzisiaj być. Ja wiem, że takowi są. No to przede wszystkim Szpital Regionalny w Grudziądzu, który odegrał najważniejszą rolę w walce z pandemią, ale również Szpital Powiatowy, Mały Szpital Powiatowy w Radziejowie i wszystkie inne szpitale, których już nie będę, pozwólcie Państwo, tutaj wymieniał, ale z Bydgoszczy, z Torunia, z Lipna, z Wrocławka, z Inowrocławia, z Mogilna, z Szubina, Nakła, Więcborka, Tucholi, Świecia, Chełmży, Chełmny, Brodnicy, Golubia, Dobrzynia, Aleksandrowa, Kujawskiego. Mam nadzieję, że wszystkie te miejscowości, chociaż wymieniłem, było ich naprawdę wiele. Łącznie, jak już powiedziałem, całą walkę 30 szpitali było zaangażowanych. Szanowni Państwo dyrektorzy, dziękuję, bo wiem, że to, co my tworzyliśmy wspólnymi oczywiście siłami w wyniku konsultacji, to Państwo musieliście wdrożyć na Państwa oddziałach, Państwa szpitalach. I ja wiem, jak to trudne było zadanie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję wszystkim ordynatorom, lekarzom, pielęgniarkom, wszystkim pracownikom niemedycznym służby zdrowia. I nie możemy oczywiście zapomnieć o ratownikach medycznych, pracownikach pogotowia, ale również wspomnę bardzo trudna funkcja koordynatorów, którzy kierowali ruchem karetek, dyspozytorów medycznych. To było naprawdę wyjątkowo trudne wyzwanie, ciężka, ogromnie ciężka praca. Szanowni Państwo, to również już wspomniane przez Pana Marszałka służby mundurowe, nasza 8. Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej odegrała ogromną rolę. Ilość miejsc, w których oni się znajdowali, od domów pomocy społecznej po szpitale, po dystrybucji środków ochrony bezpośredniej w każdym etapie tej pandemii i jeszcze wiele, wiele innych szczepienia. Katalog, cały książkę pewnie można byłoby, Szanowni Państwo, na ten temat napisać, jakie działania ta jednostka podjęła. Za to dziękuję, ale również służby mundurowe, są Panowie komendanci wojewódzcy, Policji, Państwowej Straży Pożarnej. Nieoceniona pomoc, współpraca, ciężka praca my magazynami policyjnymi, Straży Pożarnej i naszym w Urzędzie Wojewódzkim przetransportowaliśmy, Szanowni Państwo, 20 milionów maseczek, 60 milionów rękawiczek, 74 tysiące litrów płynów, tylko pokazuje, jaka to ciężka praca do dzisiaj jest między magazynem centralnym, naszymi magazynami, a poszczególnymi jednostkami służby zdrowia, szkołami. Tak to, szanowni państwo, wyglądało. Oczywiście też witani tutaj inspekcja sanitarna, jest pan inspektor Wojciech Koper. To też trudne zadanie przed tą inspekcją, zadanie ogromne, gdzie w mojej ocenie zdali ten bardzo trudny egzamin w tym najtrudniejszym dla nas czasie. Jest również pan dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia. Z samego Narodowego Funduszu Zdrowia w tym krótkim czasie, niecałego roku, trafiło przeszło 1,1 mld złotych do naszych szpitali, w tym na dodatkowe wynagrodzenia, ale również i inwestycje. Kolejne środki trafiały również za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ja bardzo się cieszę, że ta walka nam się tutaj wspólnymi siłami udała. Jeszcze raz, szanowni państwo, bardzo dziękuję i przepraszam, jeżeli nie wymieniłem jeszcze tych wszystkich osób, które w tym procesie uczestniczyły, tych właśnie cichych bohaterów jest bardzo, bardzo wielu. To był naprawdę trudny czas. Mam nadzieję, że on jest zdecydowanie za nami i już do takiego poziomu naszego zaangażowania wracać nie będziemy, a zajmiemy się nowymi rzeczami, a wyzwań w naszym regionie, w naszym kraju, szanowni państwo, co niemiara. Jeszcze raz serdecznie dziękuję również za stworzenie tej przestrzeni, za to, że mogłem się tutaj, szanowni państwo, panie marszałku, panie przewodnicząca, wypowiedzieć i za to, że również państwo dziękujecie tym wszystkim, którzy taką ciężką pracę wykonali. Nawiążę jeszcze do patrona województwa kujawsko-pomorskiego, Jana Pawła II, który jest również dla mnie osobiście bardzo ważną postacią i również w moim życiu. Różne kryzysy człowiek przechodzi i również w tej pracy na rzecz służby, bo to jest służba, ja to tak traktuję, na rzecz naszego regionu. To, że właśnie patronem województwa kujawsko-pomorskiego, panie marszałku, panie przewodniczący, jest Jan Paweł II, wiele dla nas znaczy i wiele problemów również rozwiązuje, powoduje, że znajdujemy nić porozumienia w tych kluczowych aspektach. A uważam to za bardzo, bardzo cenne i ważne. Szanowni państwo, na końcu moja deklaracja. Jeżeli chodzi o przyszłość, oczywiście nieustająca współpraca, otwartość na każde wyzwanie, które się pojawi. Liczę na to, to też, co mówił pan marszałek na końcu swojej wypowiedzi, że ta nowa perspektywa unijna, która jest przed nami, ona również wiele wniesie i zmieni w służbie zdrowia. Miejmy nadzieję na lepsze, że będziemy lepiej przygotowani na kolejne podobne kryzysy, bo tak, do takowych trzeba się chyba przygotować. Taka jest niestety rzeczywistość i historia ostatnich miesięcy to pokazała. Także jeszcze raz bardzo dziękuję i liczę na to, że ta przyszłość przy naszej wspólnej pracy na rzecz tego regionu przyniesie same dobre efekty i wiele korzyści. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Życzę państwu powodzenia.
Dziękuję bardzo, panie wojewodo. Szanowni państwo, głos teraz zabierze prezydent miasta Bydgoszczy, pan Rafał Bruski. Zapraszam, panie prezydencie.
Witam serdecznie, szanowna pani przewodnicząca, szanowni państwo. Już tutaj wielokrotnie witani i obecni na tej sali. W imieniu własnym pani przewodniczącej Moniki Matowskiej oraz obecnych na sali także radnych Rady Miasta Bydgoszczy chciałbym państwa Bydgoszczy powitać. COVID. To słowo już tutaj wielokrotnie padało, ale myślę, zdajemy sobie doskonale sprawę, jaki wywar na nasze życie owo nieznane jeszcze nieco ponad rok temu słowo. Przez te wiele, wiele miesięcy często słyszeliśmy o tym, że system służby zdrowia jest na wyczerpaniu, bo zastanawiałem się, kiedy on się wyczerpie. Na szczęście się nie wyczerpał, ale to jest zasługa tych, którzy w tym systemie pracują. Od tych na tych najniższych stanowiskach, po tych, którzy zarządzają placówkami służby zdrowia. I to tylko waszym kosztem, waszą ofiarnością, determinacją, oddaniem tak wiele udało istnień ludzkich się uratować, nawet z tych najbardziej krytycznych sytuacji. Jedna z pań, która pracowała w szpitalu w Grudziądzu, zwierzyła mi się, mówi: panie prezydencie, byłam tam miesiąc. Na moich rękach zmarło więcej osób niż w tym szpitalu, w którym pracuję na co dzień przez cały rok. To olbrzymie wyczerpanie i widziałem to wyczerpanie w jej oczach. To nie jest na pewno łatwe i dla nas wielu tutaj może tego nie rozumiemy, ale to jest coś, co pewnie w tych, którzy walczyli na tym pierwszym froncie, na zawsze pozostanie. Pan wojewoda użył słowa nasze szpitale. Tak się zastanowiłem, bo tak naprawdę głównie szpitale właśnie samorządowe, te, które mają podlegać jakimś reformom, jeszcze oczywiście nie wiem, to one przyjęły na siebie walkę z COVID-em, od tych wojewódzkich poprzez te powiatowe czy miejskie. Tam w trybie pilnym organizowane były kolejne oddziały COVID-owe. Na początku byli tylko ludzie, potem docierał sprzęt. Akurat moja małżonka też pracuje w służbie zdrowia i pierwsza jej maska to była z prześcieradła. No tak to się zaczynało. Może to śmieszne, ale z drugiej strony i tragiczne. Ja osobiście najbardziej obawiałem się, że nie podołamy jako samorządowcy w opiece nad ludźmi starszymi, tymi, którzy są zdani na pomoc innych, czy to w domach pomocy społecznej, czy także w domach, bo bałem się, że ci, którzy tą pomoc na co dzień świadczyli, sami będą się obawiać o swoje życie i swojej misji nie będą chcieli aż w takim wymiarze, jaki jest potrzebny, kontynuować. I tu wielkie, wielkie serce, które chcę skierować także do tych, którzy właśnie opiekowali się tymi, którzy byli zdani na tą pomoc. Także wielu wolontariuszy, którzy na tylko pierwsze wezwania byli gotowi pomagać, docierać do domu mimo zagrożenia i czy to z żywnością, czy zaspokajając inne potrzeby. Dzisiaj mamy Święto Województwa. Obchodzimy Święto Województwa. Nie tak dawno, kilka miesięcy temu, podczas uroczystości upamiętających śmierć naszego kolegi samorządowca Pawła Adamowicza, siedziałem akurat koło pana profesora Jerzego Buzka, pana premiera, i zapytał mnie, jak tam Kujawsko-Pomorskie. Ja mówię: panie premierze, oczywiście wszyscy pamiętamy, jakie emocje towarzyszyły tejże dyskusji o tym, czy to województwo powstanie, miało być 7, 12, w końcu ostało się na 16 województw. Ja mówię: panie premierze, to była dobra decyzja. I tak myślę, że ucieszył się z odpowiedzi, bo uważam, że jest to dobra decyzja, zawsze lepiej w swojej ojczyźnie mieszkać niż gdzieś na obczyźnie, i mamy swoje województwo ze swoimi problemami, jak każdy. Swoje problemy ma Śląsk, warmińsko-mazurskie i każde inne województwo. Najważniejsze, że mając tutaj do dyspozycji środki finansowe i decyzyjność, możemy te problemy rozwiązywać. Bo tak naprawdę dużo zależy od tego, ile tych środków finansowych mamy. I tu chcę, to jeszcze nie jest zakończona walka, ale podziękować panu marszałkowi Piotrowi Sobeckiemu, który w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, reprezentując samorząd, walczy o to, abyśmy i jako województwo, ale i jako samorządowcy w całym kraju, jak największą część tych środków, które do Polski z Unii Europejskiej trafią, mogli nimi czuć się gospodarzami w najlepszy sposób wykorzystywać, a to, że nie ma lepszego sposobu zarządzania publicznymi środkami niż czynią to samorządy, to nie muszę państwa przekonywać. Aczkolwiek nie będę udawać, że jestem pełen obaw co do tego, co się dzieje z polską samorządnością. Nie chcę powiedzieć, że to jest jej zmierzch, ale ilość odbieranych nam kompetencji i także środków. Nasi mieszkańcy, czy my w imieniu naszych mieszkańców, stajemy się petentami po podatki, które wpłacają nasi mieszkańcy do rządu. Akurat tego się nie zgadzam. Mam nadzieję, że przyjdzie i tutaj pewne opamiętanie. Tym bardziej widząc, jak samorządy są skuteczne w realizacji tych zadań, które są im powierzane. Także dzisiaj o tym wspominał pan wojewoda. Strategia województwa przyjęta nie tak dawno. To nasze plany, nasze marzenia, nasze oczekiwania, nasze i naszych mieszkańców. Chciałbym, aby jak najwięcej z tego, co zapisano w tym dokumencie, udało się zrealizować. Jest to oczywiście zależne od tego, ile tych środków pan marszałek. To nie, że wywieram presję na pana marszałka, bo zdaję sobie sprawę, że przeciwników ma godnych, ale ile uda się nam uzyskać i ten tort wspólny dzielić. Bo doskonale Państwo wiecie, czy radni sejmiku, czy radni poszczególnych innych szczebli samorządu, że to jest nasze najtrudniejsze zadanie. Zderzenie oczekiwań i możliwości. I wybór. To jest coś, co akurat w mojej ocenie, w mojej pracy jest jednym z największych wyzwań, jak tych wyborów jak najlepszych dokonywać. I te życzenia właśnie dotyczą tego, abyśmy z tegoż dokumentu jak najwięcej naszymi wspólnymi działaniami udało im się zrealizować. I dziękuję, bo nie miałem wcześniej okazji, za zaufanie przy poparciu funkcjonowania w naszym obszaru funkcjonalnego bydgoskiego, w oparciu o Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz, ponad 20 samorządów, mających wspólne cele, szanujących się nawzajem, dobrowolnie współpracujących. Na pewno te działania, które już podjęliśmy, pokazują, że właśnie działając razem, w jednym kierunku, poszukując rozwiązań, to jest wskazanie także dla innych, których jeszcze to czeka. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Szanowni państwo, wysłuchamy teraz wykładu pod tytułem Matka Trędowatych. Życie i działalność Służebnicy Bożej Wandy Błońskiej, poświęconego patronce roku 2021 w województwie kujawsko-pomorskim, który wygłosi profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, pan Michał Białkowski. Zapraszam, panie profesorze.
Wielce szanowna pani przewodnicząca, panie wojewodo, panie marszałku województwa, panie prezydencie Bydgoszczy, ekscelencjo, księże biskupie, ordynariuszu diecezji toruńskiej, administratorze apostolskiej diecezji bydgoskiej. Wszyscy zgromadzeni szanowni państwo, przypadł mi w udziale zaszczyt wygłosić z okazji święta województwa odczyt poświęcony służebnicy Bożej Wandzie Błońskiej, patronce roku 2021. Czas zmagania z pandemią skłania nas do szczególnej refleksji nad misją i powołaniem służby zdrowia. Pozornie odległe i odmienne jest doświadczenie lekarza pracującego samotnie w trudnych warunkach klimatycznych, dysponującego skromnymi narzędziami i prymitywnym sprzętem, od zmagającego się na co dzień z groźnym wirusem, wyposażonego w kombinezon ochronny, pozbawionego przez kilkadziesiąt godzin snu, żyjącego w izolacji, napięciu i stresie. Wiele o rozumieniu służby bliźniemu mówi nam dzieło Matki Trędowatych. Chciałbym przywołać najważniejsze wydarzenia w jej długim i pięknym życiu. Wanda Błońska, urodzona 30 października 1911 roku w Poznaniu, miała trwające przez wiele lat bliskie związki z Toruniem i obecnym regionem kujawsko-pomorskim. W 1920 roku jej ojciec Teofil przeniesiony został do pracy w szkolnictwie toruńskim. 8 lat później, 20 czerwca 1928 roku, ukończyła Miejskie Gimnazjum Żeńskie w Toruniu. Jak wspominała i co też podkreślała pani przewodnicząca sejmiku, od wczesnego dzieciństwa marzyła, by zostać lekarzem i wyjechać na misję do Afryki. Wybrała studia medyczne, które odbyła w Poznaniu w latach 1928-1934. W tym czasie stała się aktywnym członkiem Związku Akademickich Kół Misyjnych, co miało niebagatelne znaczenie dla jej dalszej formacji duchowej. Staż lekarski i pierwsze lata aktywności zawodowej ponownie związały ją z Toruniem. Najpierw pracowała w szpitalu miejskim przy ulicy Przedzamcze, a następnie w Państwowym Zakładzie Higieny przy ulicy Słowackiego. Ukończyła również kurs z zakresu bakteriologii na Uniwersytecie Warszawskim. W sierpniu 1939 roku rozpoczęła pracę w Szpitalu Morskim w Gdyni, a pierwsze tygodnie II wojny światowej spędziła opatrując rannych w Szpitalu Polowym na Helu. Po zakończeniu działań militarnych 4 października 1939 roku powróciła do Torunia. Jako Polka otrzymała w niemieckim zakładzie higieny jedynie stanowisko laborantki. Mimo okupacyjnych przeciwności podjęła wielkie ryzyko i wyzwanie, jakim było zaangażowanie w konspirację. W październiku 1942 roku została zaprzysiężona na członka Armii Krajowej oraz tajnej organizacji wojskowej Gryf Pomorski. Stała się łącznikiem i komendantem oddziału żeńskiego. W czerwcu 1944 roku w wyniku rozpracowania Gryfa Pomorskiego przez Gestapo została aresztowana i uwięziona najpierw w Toruniu, a potem w Gdańsku. Dzięki wykupieniu przez Gryfa Pomorskiego pod koniec sierpnia 1944 roku powróciła do Torunia. Po wkroczeniu Armii Czerwonej w lutym 1945 roku została pierwszym dyrektorem Szpitala Miejskiego w Toruniu. Kolejnymi miejscami jej pracy były Państwowy Zakład Higieny w Łodzi i w Gdańsku Wrzeszczu. Schorowany brat Wandy Błańskiej, Roman, któremu udzieliła pomocy jeszcze w czasie jego pobytu w Oflagu w Oldenbergu, zamieszkał po wojnie w Hanowerze. Stan jego zdrowia pogarszał się i Wanda postanowiła za wszelką cenę ratować go. Aby dotrzeć do chorego brata, 9 listopada 1946 roku, ukrywając się na statku, nielegalnie przedostała się do okupowanych Niemiec. Otoczyła brata opieką, została wcielona do 2 Batalionu Pomocniczej Wojskowej Służby Kobiet Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Rozpoczęła pracę w polskim szpitalu jako kierownik laboratorium i ukończyła kurs medycyny tropikalnej w Hamburgu. Po śmierci Romana w 1947 roku wyjechała do Wielkiej Brytanii. W tym czasie pracowała w jednym z podlondyńskich szpitali na stanowisku asystentki oraz studiowała medycynę i higienę tropikalną w Liverpoolu. Po 1,5 roku starań uzyskała wizę do Ugandy, choć początkowo myślała o wyjeździe do Zambii. Podróż do Afryki na statku handlowym trwała miesiąc i w marcu 1950 roku Wanda Błańska stanęła na ugandyjskiej ziemi. Początkowo pracowała w szpitalu misyjnym Fort Portal. W styczniu 1951 roku rozpoczęła praktykę w leprozorium w Bulubie. Od 25 kwietnia tego roku pełniła funkcję lekarza naczelnego w Centrum Leczenia Trądu przy misji sióstr franciszkanek Matki Kelvin z Irlandii. Tak wydarzenie to opisały siostry franciszkanki. Dawno odczuwana potrzeba stałego lekarza, całkowicie oddanego pracy dla trędowatych, która od czasu wprowadzenia nowych leków stała się potrzebą palącą, spełniła się cudownie z przybyciem doktor Wandy Błeńskiej. Doktor Błeńska urodziła się, wychowywała i kształciła w Polsce. Przez pierwszych kilkanaście lat była pierwszym i jedynym lekarzem pracującym w misji. Badała, stawiała diagnozy, operowała i podejmowała wyzwania często wykraczające poza jej przygotowanie. Musiała być ginekologiem, położnikiem, dermatologiem, wenerologiem, okulistą i chirurgiem. Jak trudne były warunki jej pracy, świadczą najlepiej jej słowa. Na początku byłam sama do diagnozy, operacji, a więc absolutnie zależałam od Bożej pomocy. Przed każdą operacją, myjąc ręce, odmawiałam litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. W sali operacyjnej miałam obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Ją prosiłam o opiekę. A kiedy ktoś był chory, umierał, modliłam się zawsze z rozpaczą, żeby przeżył. Od 1952 roku dokta, bo tak mówili o niej pacjenci, w prowizorycznych warunkach laboratoryjnych wykonywała badania histologiczne. Nadzorowała również pracę ośrodków leprozoryjnych dystryktu Busoga i Buganda. Pracowała na zmianę, jeden tydzień w Bulubie, jeden w Niendze. W tym drugim ośrodku było blisko 250 pacjentów. W wywiadzie Rzece z 2012 roku mówiła: traktowałam chorych na trąd jak zwyczajnych pacjentów. Pacjentów, którzy cierpią na chorobę zakaźną. Uczyłam zasad higieny, a jednocześnie mówiłam, by trądu się nie bać, pokazując wszystkim, że ja sama się tej choroby nie boję. Wanda Błeńska pomogła przełamać społeczny lęk przed chorymi na trąd. Jak wspominała, chorych badałam zawsze gołymi rękami. Pacjent musi mieć zaufanie do lekarza, więc nie mogłam dać im odczuć, że się ich boję lub brzydzę. Dlatego rękawiczek używała tylko do operacji, wiedząc, że tylko wtedy ich wyleczy, jeśli jej zaufają. I zaufali. Bardzo. W 1956 roku Matka Trędowatych zainicjowała powstanie ośrodka szkoleniowego w Bulubie dla lekarzy, pielęgniarek i studentów medycyny. Organizując kursy dla opiekunów trędowatych, rozpoczęła przygotowywać personel pomocniczy złożony z tubylców. Szkoliła nie tylko dla Buluby, ale dla całej Ugandy, Kenii, Tanzanii i Burundi. W lutym 1966 roku, dzięki wsparciu wielu donatorów, głównie brytyjskich i zachodnio-niemieckich, otworzyła nowy, dobrze wyposażony szpital w Bulubie, w którym mogła pomieścić 100 pacjentów. Rozbudowano gabinety fizykoterapii i terapii zajęciowej. Z czasem powstał wydzielony oddział dziecięcy. Coraz większy nacisk kładziono na rehabilitację chorych. Powstały pracownia szewska i protezownia, w której od 1965 roku pracowała jej serdeczna przyjaciółka Janina Bartkiewiczówna. Ważne były obrane przez Błeńską metody leczenia. Od początku pobytu w Ugandzie leczyła nowoczesnymi wówczas preparatami sulfonamidowymi. Stosowała również specjalistyczne antybiotyki. Misja Wandy Błeńskiej pociągała. Znalazła naśladowców wśród rdzennych mieszkańców Ugandy i wśród rodaków. W 1967 roku do pomocy przyjechali pierwsi lekarze, wolontariusze z Polski. Widoczne efekty pracy Błeńskiej zaowocowały propozycją wykładów na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Kampali, udziałem w badaniach nad szczepionką przeciwko trądowi, odczytami na najbardziej prestiżowych międzynarodowych konferencjach i kongresach medycznych. Matka trędowatych miała również okazję współpracować, uczyć się i podpatrywać największych mistrzów duchowych swoich czasów. Kilkakrotnie spotkała się z Janem Pawłem II w Polsce podczas trzech pierwszych pielgrzymek, a później 7 czerwca 1999 roku na lotnisku w Toruniu. Również w trakcie podróży apostolskich do Kenii w maju 1980 roku i do Ugandy w lutym 1993 roku papież Polak znalazł czas na rozmowę z Wandą Błeńską. Z kolei podczas pobytu w Indiach Błeńska odwiedziła matkę Teresę z Kalkuty i ojca trędowatych, werbistę Mariana Żelazka, u którego w leprozorium w Puri pracowała przez około pół roku. W 1968 roku pojechała też do Zambii, by poznać apostoła Afryki, arcybiskupa Adama Kozłowieckiego. Wanda Błeńska ukończyła swoją życiową misję w Ugandzie po 42 latach pracy. W czerwcu 1992 roku powróciła do Polski i zamieszkała w Poznaniu. Włączyła się w działalność Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio. Zmarła w opinii świętości 27 października 2014 roku w wieku 103 lat. Szanowni Państwo, współczesny człowiek ma wielką potrzebę kreacji swojego wizerunku. Nawet w tak ekstremalnym i wyjątkowym czasie jak pandemia. Obrazki dnia codziennego są pełne ludzi sukcesu, najczęściej pięknych i bogatych, lubiących ryzyko, kochających wyzwania, prawdziwych bohaterów i zdobywców. Tymczasem prawdziwe oblicze piękna, odwagi, siły i bohaterstwa tkwi w cichej, pokornej służbie bliźniemu i wierności marzeniom. To okoliczności, czy te wojenne, czy już w Ugandzie, stanowiły wyzwanie, narażały na różnego rodzaju ryzyko. Życie Wandy Błeńskiej było codziennym balansowaniem na granicy życia i śmierci. Ale ona sama wzbraniała się przed nazwaniem tego poświęceniem. Przypomnę słowa, które już były tutaj przywoływane. Wypowiedziała je w 101. rocznicę swoich urodzin. Ja się cieszyłam z tej pracy. Oddawałam się pracy, kochałam leczyć. Nie można mówić o poświęceniu, jeśli kocha się swoją pracę. Pozostaję pod wielkim urokiem jej osobowości, wrażliwości, pracowitości, pokory i skromności wobec podjętego dzieła. Wanda Błońska została uhonorowana kilkunastoma orderami. Kilka instytucji nosi jej imię. Rozpoczął się proces beatyfikacyjny. Myślę, że przygląda się temu ze swoim charakterystycznym, łagodnym uśmiechem, dającym nam do zrozumienia, że największą wdzięczność wyrazimy pamięcią o tych, którym posługiwała. Pamięcią o tym, jak posługiwała. I odnajdywaniem w sobie odwagi do działania na rzecz bliźniego z konsekwentną miłością. Życzę tego Państwu i sobie. Dziękuję za uwagę.
Dziękuję panie profesorze za tak interesujące przedstawienie sylwetki dr Wandy Błońskiej. Przy tej okazji niezmiernie miło mi przekazać państwu, iż na pamiątkę dzisiejszego spotkania po koncercie chcielibyśmy ofiarować państwu książkę. Nowe, poszerzone wydanie rozmowy z naszą bohaterką pod tytułem Wanda Błońska. Spełnione życie, której autorkami są Marta Jelonek i Joanna Gadzińska. Zapraszam też do obejrzenia wystawy przed gmachem Filharmonii, którą przygotowała Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Książnica Kopernikańska w Toruniu, a kuratorem wystawy jest dr Mariusz Balcerek. Szanowni państwo, chcielibyśmy teraz przekazać podziękowania samorządu województwa kujawsko-pomorskiego wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom, pracownikom sanepidu, policjantom, strażakom, żołnierzom, pracownikom domów społecznych, którzy bezpośrednio i z ogromnym zaangażowaniem od początku walczą ze skutkami pandemii COVID-19 w naszym województwie, za ich poświęcenie, za niezwykle ciężką pracę, za zaangażowanie, za niebywałą empatię oraz społeczną solidarność. Podziękowanie w imieniu nas wszystkich chcielibyśmy złożyć na państwa ręce z ogromną prośbą o przekazanie ich swoim współpracownikom, koleżankom i kolegom. Prosimy przyjąć to podziękowanie oraz medale jako symboliczny wyraz naszej wdzięczności. Poproszę pana dyrektora Macieja Puto o zaproszenie na scenę tych, którym chcemy wraz z panem marszałkiem wyrazić swój głęboki szacunek i podziękowanie. Panie marszałku, zapraszam.
Zapraszamy ponownie na estradę pana marszałka Piotra Całbeckiego i za chwileczkę nastąpi uroczystość wręczenia tych podziękowań, o których mówiła pani przewodnicząca. Bardzo proszę, aby osoby wyczytane wchodziły lewą stroną, tymi schodami, w kolejności wyczytywania i ustawiały się od strony prawej. Pan podpułkownik Paweł Lech, zastępca dowódcy 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej imienia generał Elżbiety Zawadzkiej. Pan inspektor Piotr Leciejewski, komendant wojewódzki Policji w Bydgoszczy. Pan starszy brygadier Jacek Kaczmarek, kujawsko-pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Pan Janusz Gerke, wiceprezes zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa kujawsko-pomorskiego. Pan Wojciech Koper, państwowy wojewódzki inspektor sanitarny w Bydgoszczy. Pan Jan Gessek, dyrektor kujawsko-pomorskiego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy. Bardzo proszę państwa o zachowanie zalecanej przez służby sanitarne odległości 1,5 metra. Mamy wyznaczone miejsca, na których mogą państwo stawać. Pan dr Jakub Czarny, prezes zarządu Instytutu Genetyki Sądowej w Bydgoszczy. Pani Anna Majewska, zastępca dyrektora do spraw administracyjno-technicznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Wielkie brawa i chwila dla fotoreporterów. Panie marszałku, pani przewodnicząca, zapraszamy. Zdjęcia, rozumiem, już zrobione. Dziękujemy bardzo. Prosimy o zajęcie miejsc na widowni. A na estradę zapraszam kolejną grupę osób wyróżnionych. Pani Mariola Brodowska, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy. Pan profesor doktor habilitowany Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii imienia profesora Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy. Pani Karolina Welka, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku. Pan Edward Hartwich, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego imienia Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy. Pan Krzysztof Tadrzak, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Pani doktor nauk medycznych Katarzyna Biała-Cieślik, naczelna pielęgniarka Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego imienia Tadeusza Browicza w Bydgoszczy. Pan Marcin Robaczewski, zastępca dyrektora do spraw administracyjno-technicznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego imienia Ludwika Rydygiera w Toruniu. Oraz pan Maciej Hoppe, dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego imienia doktora Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. Pani przewodnicząca, panie marszałku, bardzo proszę o wręczenie podziękowań. Państwo otrzymują podziękowania oraz pamiątkowe medale poświęcone Wandzie Błońskiej. Prosimy jeszcze chwileczkę pozostać na estradzie, aby fotoreporterzy mogli uwiecznić tę chwilę. Pięknie dziękuję i zapraszam Państwa ponownie na widownię. A oto kolejna grupa, która otrzyma podziękowania. Pan Przemysław Leśniewski, prezes zarządu Nowego Szpitala w Świeciu, który odbierze również to podziękowanie jako prezes zarządu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Wąbrzeźnie. Pan Mariusz Trojanowski, prezes zarządu Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Pani Anna Lewandowska, dyrektor naczelna Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego imienia doktora Emila Warmińskiego w Bydgoszczy. Pani Marzena Osowska, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmie. Bardzo prosimy o zajmowanie tutaj miejsc wyznaczonych. Pan Andrzej Wasielewski, prezes zarządu Szpitala Lipno. Pan Szymon Jagielski, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia Macieja Zmiechowa w Łasinie. Pani Ewa Bąk-Woźniakiewicz, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie. Wszystkich Państwa wyczytanych zapraszam na estradę. Pani Przewodnicząca, Panie Marszałku, bardzo proszę o przekazanie zarówno podziękowań, jak i pamiątkowych medali wydanych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okazji Roku Wandy Błońskiej. Jeszcze wspólna fotografia, zapraszam. Jeszcze jedno podziękowanie. I specjalne oklaski. I jeszcze chwila dla fotoreporterów. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy na miejsce na widowni. Czwarta grupa wyróżnionych. Pan Marek Bruzdowicz, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej imienia Franciszka Dłutka w Rypinie. Pani Justyna Wileńska, dyrektor Specjalistycznego Szpitala Miejskiego imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zapraszamy na estradę. Pan Jarosław Katulski, prezes zarządu Szpitala Tucholskiego. Pan Marek Gotowała, prezes zarządu Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie. Pani Adrianna Nowicka, prezes zarządu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Nakle i Szubinie. pan pułkownik doktor nauk medycznych Robert Szyca, komendant 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy. Pan pułkownik doktor nauk medycznych Wojciech Wójcicki, komendant 1 Wojskowego Szpitala Polowego w Bydgoszczy. Pani przewodnicząca, panie marszałku, proszę o wręczenie podziękowań i medali. I zapraszamy do wspólnej fotografii. Gratulujemy i zapraszamy ponownie na widownię. A na estradę zapraszam pana doktora nauk medycznych Marka Lewandowskiego, dyrektora naczelnego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy. Wyróżnienie otrzyma również pani doktor nauk medycznych Iwona Urbanowicz, kierownik oddziału izolacyjnego Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 imienia doktora Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Pani Liliana Wnęk, pielęgniarka koordynująca oddział COVID Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 imienia doktora Jana Biziela w Bydgoszczy. Pan doktor nauk medycznych Paweł Rajewski, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych. Pan Andrzej Kownacki, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie. Siostra Wioletta Majewska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Grabiu, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety. Pani Iwona Rychlewska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wichulcu. Siostra Czesława Morkowska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo. Serdecznie zapraszamy. Pani przewodnicząca, pan marszałek wręczają już zarówno wspomniane podziękowania, jak i pamiątkowe medale. I tradycyjnie zdjęcie. Wielkie brawa i ukłony od nas wszystkich. Zapraszam ponownie na widownię. I oto kolejna grupa wyróżnionych. Pani Małgorzata Kamińska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu. Pani Elżbieta Zając, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu. Pani Alicja Majer-Ślesińska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Warzynie. Pan Rafał Walter, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu. Pan Adam Tomaszewski, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach. Pani Halina Wiśniewska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim. Pani Justyna Krzysztofek, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku. Pan Przemysław Dziubiński, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim. I zapraszamy do wspólnego zdjęcia. Gratulujemy i prosimy o zajęcie miejsc na widowni. I ostatnia grupa osób wyróżnionych przez samorządowców województwa kujawsko-pomorskiego. Siostra Bożena Piotrowska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Świeciu, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo. Zapraszam siostrę na estradę. Pani Katarzyna Bronikowska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej. Pani Małgorzata Smolińska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kurowie. Pan Jacek Ciesielski, dyrektor Domu Pomocy Społecznej imienia doktora Leona Szumana w Toruniu. I pan Dariusz Cykulski, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku. I jeszcze chwila dla fotoreporterów. Prosimy o zajęcie miejsc. Dziękuję pięknie panu marszałkowi. Dziękuję pani przewodniczącej, której oddaję głos.
Szanowni Państwo, proszę o powstanie. Poczty sztandarowe, sztandar województwa kujawsko-pomorskiego, sztandar miasta Bydgoszczy odprowadzić. Zamykam 33. uroczystą sesję Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szanowni Państwo, chciałabym teraz zapowiedzieć przerwę i zaprosić Państwa do foyer po koncercie, o którym jeszcze za chwilę usłyszymy. Również zapraszam serdecznie do Ostromecka na tę mniej oficjalną, ale niezwykle ważną część naszego świętowania Święta Województwa. Jeszcze raz serdecznie zapraszam. Dziękuję za uwagę.